Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Felis, jestem pracownikiem Instytutu Finansów i chciałbym Państwu przedstawić nową inicjatywę Instytutu Finansów oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii. Rozpoczynamy nowy cykl, który jest zatytułowany Podatki pod lupą. Będą to cykliczne rozmowy dotyczące podatków i polskiego systemu podatkowego. Rozmowy, w zależności od tematu, będą naprzemiennie moderowane przez pana profesora Marcina Jamrożego, dyrektora Instytutu Finansów, i przeze mnie. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy pierwsze spotkanie. Jest mi bardzo miło, że mogę zaprosić i przedstawić Państwu panią profesor, doktor habilitowaną Dorotę Wyszkowską, profesor Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
I pana profesora, doktora habilitowanego Marka Leszka Drewskiego, profesora Uniwersytetu WSB Merito i, co istotne w kontekście dzisiejszej rozmowy, skarbnika województwa zachodniopomorskiego.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, temat dzisiejszego spotkania brzmi następująco. Czy udziały w podatkach centralnych to dobre źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego? Jeśli Państwo pozwolicie, no, oczywiście podejmiemy próbę odpowiedzi na to pytanie. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na dysfunkcję udziałów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Spróbowali ocenić nowy system wdrożony przez ustawę, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia roku 2025. No i podejmiemy próbę nakreślenia możliwych scenariuszy, czy ten system można jeszcze jakoś poprawić, usprawnić, uwzględniając pewne rozwiązania, które wpisują się w oczekiwania teorii federalizmu fiskalnego. Szanowni Państwo, czy udziały w podatkach centralnych to dobre źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego? Tu, żeby nie było wątpliwości, słowo dobre zostało opatrzone cudzysłowem, świadomie, bo my jako też przedstawiciele środowiska akademickiego powinniśmy sprecyzować, czy mówimy o optymalnym, racjonalnym, prawda, skutecznym. No, żeby nie było wątpliwości, w domyśle pewne kryteria powinniśmy uwzględnić, czyli wydajność podatków, rolę podatków dochodowych, mam tutaj na myśli redystrybucję czy stabilizację makroekonomiczną i wreszcie konsekwencje wykorzystania ewentualnego władztwa podatkowego. Czy jest to dobre źródło?
Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie, czy to jest dobre źródło, czy nie. Ja bym powiedziała, zależy z której perspektywy. Czy z perspektywy samorządu terytorialnego, czy z perspektywy państwa jako tej instytucji, która w pewien sposób dystrybuuje środki finansowe do samorządów, przydzielając samorządom określone zadania. Z drugiej strony, czy to jest dobre źródło dla podmiotu takiego jak miasta Warszawa, a z drugiej strony te nasze przysłowiowa gmina Pcim Dolny, gdzie w zasadzie mieszkańcy tego podatku nie płacą. No to tutaj można byłoby od razu powiedzieć, że to jest złe źródło finansowania, bo jest niewydajne fiskalnie. Ale w przypadku na przykład miasta stołecznego Warszawy, wydaje mi się, że to na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że dobre źródło, bo w miarę stabilne, bo dające się w pewien sposób przewidzieć, ale z drugiej strony to jest źródło zaliczane jako źródło dochodów własnych, ale z własnymi dochodami tak naprawdę nie ma to za bardzo nic wspólnego, bo wspomniał pan profesor, że powinno być jakieś władztwo podatkowe, tak? W przypadku tego źródła dochodów akurat władztwa podatkowego nie zobaczymy, no chyba, że będziemy mówili, jak to pięknie, ładnie teoria mówi, że jakieś pośrednie działania samorząd może wykazywać, żeby zachęcać i dalej do wzrostu liczby mieszkańców, do postaw przedsiębiorczych i tak dalej, i tak dalej. Tyle na początek z mojej strony.
Panie profesorze, panie skarbniku.
Cóż, to jak koleżanka wskazała, trzeba spojrzeć na to źródło finansowania bardzo szeroko, bo rzeczywiście dotyczy to nie tylko właśnie tu przytoczonej Warszawy, ale wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i znalezienie uniwersalnego takiego źródła finansowania, choćby te udziały, no i teraz czy w dochodach, czy w podatkach. Teraz już mamy troszeczkę inaczej. Mówimy o udział w dochodach, wcześniej historycznie było w podatkach. To jest takie źródło finansowania historyczne. Od samego początku, czy reaktywowania samorządu terytorialnego, no to jest takie źródło historyczne, które od samego początku było, w zasadzie bazowało przede wszystkim na właśnie podatku dochodowym od osób fizycznych, a potem po reformie oczywiście jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wyodrębniono i powiaty, i województwa, no pojawiły się jeszcze inne udziały, czyli w podatku CIT to jest ta część, też przypada gminą, też powiatom, a w głównej części finansuje województwa. To tak wygląda też z takiego praktycznego punktu widzenia. No i rzeczywiście, można powiedzieć, że to jest dobre źródło, zakładając, że wszyscy płacą podatki. No ale rzeczywiście jest taka duża dysproporcja pomiędzy różnymi jednostkami samorządu terytorialnego, no i też problemy demograficzne teraz pokazują, że to może nie być dobry kierunek bazowania tylko i wyłącznie na udziałach, no teraz w dochodach, ale mówmy dalej w podatkach. No i których podatkach? Bo historycznie to był w zasadzie udział w podatku PIT, ale nie wszystkie, tak? Bo mamy część innych, które teraz dopiero od reformy w zasadzie dopuszczono jeszcze tak zwany ryczałt opodatkowany, także, ale to wynikało zupełnie z innych przyczyn, trochę znowu niedawnych historycznych, gdzie zmiany podatkowe spowodowały odpływ podatników, którzy płacą ten standardowy podatek PIT, a zaczęli się przesuwać w kierunku ryczałtu i rzeczywiście to głównie gminy zaczęły odczuwać te problemy. Czy to jest dobre źródło finansowania? No pewnie z punktu widzenia teoretycznego na papierze wszystko się będzie zgadzało, ale diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Także i rzeczywiście często zapomina się, że mamy bardzo różną dysproporcję pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, choćby nawet jeżeli gminy są sąsiednie, jedna jest obwarzankowa tak zwana, czyli przy dużym mieście, a druga zaraz za nią, no to tu są dwie różne nieporównywalne jednostki samorządu. I to jest właśnie ten problem, gdzie oprócz tego systemu finansowania, no dochodzi ten system wyrównawczy. Ale to chyba już
przy innej okazji.
To może jeżeli tylko zdanie do tego, co powiedział pan profesor. Ja uważam, że jeżeli popatrzymy na punkt widzenia państwa, to jest to znakomite źródło finansowania. No bo jeżeli mówimy o samodzielności, udziale dochodów własnych, udział tych dochodów w dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest duży. No, w przypadku miast na prawach powiatu bardzo przekracza, tak, no 20% to jest tak w przeciętnym mieście. No więc można powiedzieć, czego chcą samorządy, przecież one są samodzielne, tak? No są samodzielne, mają bardzo duży udział dochodów własnych. Jak zaczynamy wyrzucać udziały w podatkach państwowych, centralnych, no to za chwilę się okazuje, że wcale ten udział nie jest taki duży. Natomiast ja tylko mogę powiedzieć, że ja mam taką gminę, której dochody z tego podatku na terenie mojego województwa wynoszą kilka tysięcy złotych. Więc taka gmina na pewno nie powie, że to jest dobry źródło dochodu.
Szanowni Państwo, tak nie chcę, żeby wybrzmiało ad vocem, ale też tak doprecyzujmy, bo pan profesor wspomniał o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, który rzeczywiście też jest w tej puli tak zwanej dzielonej. Natomiast nie zapomnijmy o tym klasycznym ryczałcie, czyli karcie podatkowej, która no co prawda też no, zasila budżety gmin, ale wiadomo od dłuższego czasu już takiego znaczenia fiskalnego większego nie ma. Proszę Państwa, czy możemy jakoś, czy jest możliwe doprecyzowanie, takie odpowiednie sklasyfikowanie kategorii, o której mówimy, czyli dochody z podatków PIT i CIT? One, co doskonale wiemy, są zaliczane do dochodów własnych. No, pani profesor zwróciła tu na to uwagę. Oczywiście mamy do czynienia z lokalną bazą tych wpływów do budżetu, ale no, jednostki samorządu w zasadzie nie mają żadnego bezpośredniego wpływu na kształtowanie się tej bazy. No, pojawiają się określenia takie trochę taki oszukany dochód własny, dochód, który no, bardziej przypomina transfery. No jak to powinno być finalnie traktowane? No bo zgodnie ze statystyką jest to dochód własny.
Bo ustawodawca nie przewidział takiej kategorii dochodów w w kategoriach dochodów mamy dochody własne, subwencje i dotacje, kropka. Więc ani nie jest to dotacja, ani nie jest to subwencja, więc jest to dochód własny na zasadzie eliminacji. Natomiast wydaje mi się, że ta kategoria zaliczana bezpośrednio do transferów też może nie do końca byłaby dobrze kategoryzowana, bo jednak no, samorząd terytorialny, może nie ten mały, o którym wspomniałam, ale ten większy, ma pewien wpływ na te źródła dochodu. Natomiast moim zdaniem problemem jest też troszkę co innego, mianowicie jeżeli mówimy o PIT-ie, który rzeczywiście zasila w dużej części gminę, to musimy pamiętać o tym, że on jest płacony przez osoby według miejsca zamieszkania. I tutaj problemem na pewno dużych jednostek samorządu terytorialnego, dużych miast, jest to, że większość osób, przepraszam, nie większość, ale znaczna część osób, która korzysta z usług tej jednostki, nie płaci w tej jednostce podatku, bo mieszka no, na przykład w gminie obarzynkowej, tak? Więc oczywiście nie jest to żadna jej zła wola, tylko po prostu tak jest skonstruowany system. Oczywiście były różne pomysły podzielić między miejsce pracy, a miejsce zamieszkania, ten PIT, ale to się nie ziściło, więc cały czas mamy ten problem. Więc mi się wydaje, że tych problemów związanych z tą kategorią dochodów jest naprawdę dużo i czy zaliczymy ją do takiej kategorii, czy do innej, myślę, że dla samorządu ważna ona jest, bo ona stabilizuje dochody tej jednostki. Natomiast myślę, że no zdecydowanie system powinien zmierzać ku samodzielności jednostek samorządu, jeżeli chodzi o dochody, ale myślę też, że to byłoby bardzo trudne. W tak zróżnicowanym kraju i z tymi problemami, które nas czekają w przyszłości, choćby problemy demograficzne.
Ja rozumiem, że z punktu widzenia naukowego my sobie w ten sposób radzimy, że licząc odpowiednie, przyjmując odpowiednie wskaźniki umożliwiające ocenę stopnia samodzielności, robimy pewną korektę, tak?
Oczywiście. Albo podajemy dwie wielkości z udziałami i bez tych udziałów, co też pokazuje nam skalę tego źródła dochodów.
Czyli co, akceptujemy ten stan?
Mówiąc szczerze, to dla mnie to jest wszystko jedno. Ja znam tą dyskusję własne, niewłasne. Z punktu widzenia tego praktycznego mało mnie to interesuje. Ważne, żeby te dochody były pewne i przewidywalne. A teraz, jeżeli zobaczymy, jaka jest struktura dochodów podatkowych budżetu państwa. Nie wiem, czy widzieliście państwo w ogóle teraz, jaka jest struktura. To udziały, znaczy w ogóle podatek PIT, to jest prawie trzykrotnie niżej niż planowany podatek CIT. A już nie wiem, ile razy mniejszy niż podatek akcyzowy, podatek PAT. Więc pewnie za chwilę będzie dyskusja, czy aby to nie dochodzimy, bo na przykład ktoś, kto będzie odpowiadał za budżet państwa, powie, że a my już więcej PIT-u nie mamy, nic wam nie możemy więcej dać. Więc dlatego myślę, że większość jednostek samorządu mało interesuje, że to własny, niewłasny, gdzie to klasyfikuje, tylko żeby był. Także to jest trochę inne podejście, tak? Bo naprawdę, wierzcie mi, że nikt nie jest zainteresowany tym, żeby to klasyfikować w tą czy w tą stronę, tylko żeby te dochody rzeczywiście były pewne, systematyczne i przewidywalne. Tak? A pamiętajmy, że ten system jest taki, że on nie jest, nie następuje rozdział w czasie rzeczywistym. Tak naprawdę bazą są dochody z lat przeszłych, tak? Tu nikt nie rozdziela udziałów w dochodach budżetu państwa z danego roku, tylko tak naprawdę z lat poprzednich, tak? To jest baza i dopiero później w następnych latach tak naprawdę, jeżeli było lepsze, powiedzmy, lata, to wtedy korzystamy z tych lat, ale później. No jak jest wysoka inflacja, to nic z tego nie skorzystamy, tak? No bo to wszystko się deprecjonuje. No i tak to trochę z praktycznego punktu widzenia to trochę inaczej wygląda.
Ja przyznam, że też przygotowałem się do naszej rozmowy i pewne dane dotyczące wykonania budżetu państwa mam przed sobą, ale to państwo pozwolicie, że trochę później postaram się wykorzystać. Natomiast wydaje mi się, że tak, nadszedł moment taki, żebyśmy podjęli próbę oceny nowej ustawy, tak? Oczywiście nie jesteśmy w stanie całej ustawy ocenić, skupiamy się, prawda, na tej kategorii. Ostatnie lata były takim okresem narastających dysfunkcji w systemie finansów samorządowych. Kwestia malejących dochodów, szczególnie jeśli chodzi o dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, rosnące wydatki. No to wszystko, prawda, sprawiło, że zmiany w systemie były no, konieczne. Pojawiła się nowa ustawa z 1 października 2024 po przeszło 20-letnim okresie obowiązywania poprzedniej. Czy Państwa zdaniem ta ustawa spełnia oczekiwania samorządowców? Jaka jest ocena środowiska naukowego? I tak jak wspomniałem, ograniczmy się do tych kwestii, które są ważne z punktu widzenia samodzielności dochodowej i stabilności dochodów samorządów.
Może nie jako samorządowiec, ale jako świat nauki. Wydaje się, że zmiana w zakresie udziału, my cały czas posługujemy się tym w podatkach, bo tak zostawił ustawodawca, ale de facto w dochodach podatników, wydaje mi się, że to jest zmiana w dobrą stronę. Przeszliśmy od udziału w podatku do udziału w bazie podatkowej, więc można w pewien sposób powiedzieć, że ustawodawca na swój ciężar, na swoje barki wziął ciężar, jeżeli będzie coś zmieniał i będzie, brzydko powiem, majstrował przy preferencjach podatkowych. No, samorządy w ostatnim czasie już się odczuły reformę zwaną pięknie Polskim Ładem. Wcześniej oczywiście obniżenie stawek, zmniejszenie liczby stawek, wcześniej jeszcze ulgę na dzieci. To wszystko są na pewno działania, które były potrzebne. Natomiast no, państwo ładnie to zrobiło, bo ulżyło mieszkańcom, przerzucając znaczną część ciężaru tego obciążenia na samorządy, bo po prostu zmniejszyło im dochody. Więc wydaje się, że kierunek zmian na pewno dobry. Z punktu widzenia takiego naukowego podejścia. Natomiast no, problem waloryzacji, o której już wspomniał pan profesor, to nie jest tak, że to w czasie dzisiaj mamy dochody i one przekładają się bezpośrednio na dochody jednostek samorządu. No i druga rzecz, wydaje się, że jednak no, musimy dążyć do tego, żeby te samorządy partycypowały w dochodach z podatków, które są powszechne. Pamiętajmy o tym, że jednak podatek PIT nie jest podatkiem powszechnym. I znaczna część jednostek, której nie ma opodatkowania podatkiem PIT, nic na tym nie zyskały. Więc tutaj no, można powiedzieć oczywiście o systemie wyrównawczym, ale o tym dzisiaj nie rozmawiamy, więc na tym bym również skończyła. Dziękuję.
Czy nie trudno się nie zgodzić to z szacowną koleżanką, bo rzeczywiście to jest fundamentalna zmiana z udziału w dochodach budżetu państwa, udziału w dochodach podatników. To jest fundamentalna. Trochę naganne, że nie całym dział w podatku z ryczałtu, bo tylko częściowo, tak? To już trochę takie, no jak
niewiele
darwowano,
chyba do mechy wspólnej,
to że no jakoś część, bo 40% z tego jest tylko. I to jest jakby na pewno dobry kierunek, ale jako, że nie rozmawiamy o tym drugim, ale całkowicie się nie udał system wyrównawczy z jednej podstawowej przyczyny, że uparto się o, aby był oparty o dane weryfikowalne z urzędu statystycznego, czyli te, które można wziąć z Głównego Urzędu Statystycznego, pomimo, że są inne oficjalne bazy, które można też do tego wykorzystać. Ale to myślę, że wszystko można poprawiać, bo takie było też ustalenia, że będzie ta ustawa poprawiana. No ale myślę, że dla jednostek samorządu terytorialnego głównie nie do końca jest zrozumiałe i to dotyczy przede wszystkim w niewielkiej części gmin, trochę większej powiatów i znaczącej województw. No to, co się stało jesienią poprzedniego roku, że w biegu zmieniano ustawę o dochodach, uzasadniając to błędami w bazach w zakresie podatku CIT. I tak naprawdę na dzień dzisiejszy nikt nie wie, z jakiego tytułu są błędy w tych bazach i nikt nie wie, jaka jest wynikowa, czy też wsad do tego tych tabelek, które my widzimy na końcu. Możecie Państwo też zobaczyć postulaty czy strony samorządowej. One cały czas wybrzmiewa to, ten problem, żeby uzyskać informację tą źródłową, a nie wynikową, tak? Bo wynikowo my nie wiemy, czy to są ostateczne dobre kwoty, tylko nie wiemy, skąd to się wzięło. W przednich systemach w miarę mogliśmy to zweryfikować. Mówię o stronie takiej tej praktycznej samorządowej. My zawsze weryfikowaliśmy, czy te kwoty się zgadzają, czy jakieś gdzieś coś nie umknęło, ale byliśmy w stanie to mniej więcej, w miarę się wszystko zgadzało. Teraz nie większość jednostek, w zasadzie wszystkie nie są w stanie zweryfikować tego, chyba że na wniosek, to jakieś dane można w takie ciągnąć. No, tak jak mówię, bardzo dobry kierunek. Myślę, że dobry, no może nie tyle bardzo, ale to z punktu widzenia fundamentów to dobrze, że tak się stało, że to w tym kierunku idzie, ale to być może jest za mało z punktu widzenia pewnych zmian, której struktury budżetu państwa, który się mocno zmienił. Więc i czy to właśnie podatek powszechny, który on nie jest powszechnym, więc trzeba zrzucić wszystko wtedy na system wyrównawczy. No nie ma innego wyjścia, tak? Także są gminy, które no nie są w stanie się tak rozwijać, jak niektóre gminy obwarzankowe, tak? To rozwijając budownictwo mieszkaniowe, firmy, tak? Także że tutaj pomimo uwzględnienia pewnych elementów w tym systemie wyrównawczym, no to on to nie działa tak, jak powinien. No a jeszcze nałożyły się te błędy w bazie, to już w ogóle nikt nie wie tak naprawdę, czy rzeczywiście ten system jest, wydajmy, dla tych jednostek samorządnych, czy też nie.
Czy ogólna ocena jest pozytywna, ale kwestia szczegółów, tak? Czyli konieczność dopracowania, korekty pewnych elementów.
To głębszej korekty, nie tylko powierzchownej, bo widać, że...
Czy od czego należałoby, zacząć?
Na pewno, jeżeli w takiej kształcie jest ustawa i jeżeli możemy założyć, że fundamentu nie będziemy zmieniać, no to trzeba poszukiwać możliwości doprecyzowania czy lepszego ukształtowania systemu wyrównawczego, bo on... No, nie zapominajmy, że mamy różne jednostki samorządu terytorialnego. To nie jest tak, że wszystkie są takie same, bo być może z poziomu Ministerstwa Finansów tak to wygląda, że one wszystkie są takie same, tak? Także tyle, że one, każda ma inny problem, każda inaczej jest też zarządzana. To też pamiętajmy o tym. To nie jest tak, że to jest ten sam poziom zarządzania. Jedni mogą chcieć inwestować i rozwijać z punktu widzenia przemysłu, inni mogą mieć do tego alergię, tak? I nie chcą wpuszczać. No i teraz... Te dwie strategie są sprzeczne z punktu widzenia tej ustawy, bo tu baza podatkowa nie rośnie, ale ma walory inne, ekologiczne, tak, środowiskowe, no i to jest właśnie to, z czym ta ustawa sobie nie poradziła.
Pani profesor wspomniała o tych takich pozytywach, które wynikają ze zmiany, czyli kwestia takiej no, stabilności, jeśli chodzi o dochody. Nie ulega wątpliwości, te dane też zostały przytoczone, że znaczenie tej kategorii jest dużo większe niż poprzednio. Natomiast czy nie ma tutaj pewnych takich obaw, bo korzystając z no, ważnego aktu prawnego dla samorządowców Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, gdzie w artykule 9 mowa jest o pewnych takich zaleceniach, prawda, w kontekście tego, że dochody no, powinny być wystarczające do realizacji zadań, no ale między innymi powinny być urozmaicone. Powinny być urozmaicone. A teraz po tej zmianie, prawda, okazuje się, zwłaszcza w tych dużych miastach, no ta kategoria ma bardzo duże znaczenie. Taka dominująca.
Biorąc pod uwagę katalog wymieniony w ustawie, to dochody są niewątpliwie urozmaicone. Biorąc pod uwagę wydajność fiskalną tych źródeł dochodów, no to już niewątpliwie możemy wskazać kilka tak naprawdę kategorii dochodów, które mają znaczenie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Znaczy ja się zgadzam tutaj, choć powinnam, chociaż raz się nie zgodzić, ale zgodzę się z wypowiedzią pana profesora. Znaczy wydaje mi się, że... System dochodów będzie musiał się zmienić. Pewnie w pewnym momencie za, nie wiem, przykładem Hiszpanii, Niemiec czy innych krajów pójdziemy w udziały w innych podatkach. Pewnie o tym pan profesor będzie chciał porozmawiać później. Ale dlaczego tak się stanie? No, patrząc na prognozy demograficzne GUS-u, rok 2050, wydaje się odległy, wcale nie jest taki odległy, blisko połowa społeczeństwa będzie w wieku poprodukcyjnym. Jak dodamy do tego jeszcze osoby w wieku przedprodukcyjnym, to okaże się, że nie będziemy mieli zbyt dużo osób do opłacenia tego podatku dochodowego. A jak jeszcze wyrzucimy grupę osób, które tego podatku dzisiaj nie płacą, to się okaże, że to naprawdę w budżecie państwa to jest marginalna kategoria dochodów. Ja mówię o podatku dochodowym od osób fizycznych. Więc myślę, że zmiany tak, dzisiejsze pewnie tak, wydaje się, że trzeba ruszyć stare podatki. To co prawda dzisiaj znowu nie rozmawiamy na ten temat, ale jednak mamy podatek rolny, leśny, od nieruchomości.
Te typowe lokalne.
Lokalne, ale archaiczne, no nie oszukujmy się, tak? Dzisiaj świat poszedł do przodu, a nasze podatki zostały w latach 80., więc czas pewnie też przyjdzie na te podatki, chociaż...
Niektóre nawet w 60.
Też. Kiedyś znakomity profesor Owsiak powiedział, że tych podatków nikt nie rusza, bo tak naprawdę kogo one obchodzą, tak? No tak, niedużą grupę jednostek, więc może nie warto je ruszać, ale one muszą być ruszone. I rzeczywiście oparcie budżetów na jednej kategorii dochodów, czy dwóch kategoriach dochodów, ale generalnie, no nie oszukujmy się, gminy praktycznie nie mają dochodów z CIT-u. To województwa są głównym odbiorcem tego źródła dochodu, więc myślę, że zgadzając się z moim przedmówcą, że musi dojść do tego, żeby dywersyfikować te źródła, biorąc pod uwagę różne uwarunkowania jednostek samorządu terytorialnego.
Szanowni Państwo, pytanie moje jest takie, czy jest możliwe takie właściwe skonstruowanie modelu repartycji wpływów podatkowych między państwo a jednostki samorządu terytorialnego w przypadku kategorii, o której mówimy. Czy to jest w ogóle możliwe?
Ale z punktu widzenia państwa czy samorządu?
No właśnie. No,
tak, żeby... No to jest kwestia jakiejś umowy, tak? Biorąc pod uwagę zarówno i państwo, i jednostki samorządu terytorialnego.
Myślę, że byłoby możliwe, jeśli byśmy zaczęli gradować czy różnicować jednostki samorządu terytorialnego, bo teraz gmina najmniejsza realizuje zadania gminy, która jest największa, tak? Także to, co się nie da połączyć, tak? Nie ma kadry, nie ma kto, tak? Także pieniędzy, także to tak na dłuższą metę to nie zadziała, tak? Choćby ze względów demograficznych i braku kadry. Także już teraz obserwujemy dość istotne ubytki w specjalistach, tak? Także i bardziej jest to dozdobnione, im więcej tych zadań jest różnych nakładanych, bo to nakładane zadanie się nie zastanawia, że to właśnie ta najmniejsza gmina jeszcze też musi to zrealizować, tak? Jakiś tam powiat gdzieś daleko tak samo musi to realizować i nikt się nie zastanawia, bo widzi pryzmat Warszawy, Krakowa, Poznania, tak? Gdzie są służby, są specjaliści, choć też są coraz większe problemy w tym zakresie, więc taki model, który ma wszystko wyrównać, tak, do wszystkich, to nie, moim zdaniem się nie da. Nie ma takiej możliwości, żeby do każdej jednostki pasował jeden model. To nie ma takiej możliwości.
I znowu niestety muszę się zgodzić. Też uważam, że udziały, które są zunifikowane do miasta stołecznego Warszawy i do mojej przysłowiowej gminy Pcim Dolny, to się ma niestety nijak. Natomiast z drugiej strony powiem tak, komplikowanie systemu, już my skomplikowaliśmy system wyrównawczy sobie w ustawie i dalsze komplikowanie systemu, nie wiem, czy uzdrowi tą sytuację, więc trzeba byłoby myśleć o jakimś rozwiązaniu, ja nie wiem, jak to zrobić, ale o jakimś rozwiązaniu, które by uwzględniało pewne uwarunkowania, a jednocześnie nie byłoby zbyt skomplikowane.
Mówimy o w tej chwili udziałach w dochodach z podatku dochodowego do osób przede wszystkim fizycznych. Natomiast czy możemy podjąć dyskusję na temat takich rozwiązań, które nie wiem, być może są odległe, być może w ogóle nie są możliwe, ale gdzieś się pojawiają, prawda? Bo niektórzy naukowcy, niektórzy praktycy, wykorzystując teorię federalizmu, no odważnie wspominają o koncepcji PIT-u lokalnego. Czy państwa zdaniem jest to w ogóle możliwe?
Ja, Piesław, absolutnie nie. To moje zdanie. Absolutnie nie. To moje zdanie. Absolutnie nie. I to powodzenia życzę każdemu, kto będzie próbował to robić. A to można bardzo prosto uzasadnić. Jak mamy społeczność, bo ten PIT lokalny będzie oznaczał dość taki prosty mechanizm. Część godzi się, żeby sfinansować zadania drugiego. Tak? Bo teraz tak to się odbywa i nikt o tym tak do końca nie wie, bo jest taki rozmyty podatek od nieruchomości tam gdzieś tam i tu. A teraz trzeba by zapytać ci, co są na prawym brzegu, czy się zgodzą, żeby na lewym brzegu zbudować park na przykład. No, także, no bo to jest zasada PIT-u lokalnego, tak? No bo sam sobie decydujemy, na co te środki mają, jest to władztwo podatkowe. To się zgadza, ale Pan profesor pyta, czy to jest możliwe. Ja mówię, jako tak patrząc, obserwując, nie ma takiej możliwości. Także i przez wiele jeszcze następnych lat w naszym kraju nie ma takiej. To nie widzę tego absolutnie. To możecie Państwo popatrzeć, jak teraz są realizowane budżety obywatelskie. Nagle się okazuje, że nie ma chętnych, nie ma, nikt nie jest zainteresowany. A początku, a potem to każdy macha ręką. No i potem rzeczywiście niektórzy się wycofują z tego, bo są takie projekty zgłaszane, że no to aż szkoda mówić.
A ja teraz przekornie. I powiem, że z punktu widzenia teorii super. Wprowadźmy PIT lokalny. Skonstruujmy.
Nie zapominając jednak o pewnych zagrożeniach.
Nie, zaraz o tym powiem. Przekornie wprowadźmy PIT lokalny. Na wzór skandynawskich rozwiązań, już nieważne, wchodząc w szczegóły, którego kraju. No i teraz tylko jedno pytanie. Jakie uprawnienia dać temu samorządowi do tego PIT-u? Czy to ma być dodatek do podatku państwowego? Czy to ma być taki stricte podatek lokalny? Czy ten samorząd może udzielać preferencji? Jakich preferencji? Czy może swobodnie ustalać stawki? To nie jest proste rozwiązanie. Tak naprawdę takich rozwiązań może być bardzo dużo, a pytanie później, czy się jednostki nie zjedzą nawzajem, podzielują o sobie.
Zasady okrągłanka już wyczerpała.
Ale poczekajmy na pozytywy.
Nie, ale ja to powiedziałam, że trochę powiem przykornie, prawda? Natomiast oczywiście z punktu widzenia teorii wszystko da się zrobić. Ten papier wszystko przyjmie.
Właśnie, to jest...
Natomiast z punktu widzenia dalej powiem, no tych biednych samorządów, które nie mają bazy podatkowej, żebyśmy nawet im wprowadzili lokalny PIT na poziomie 100% dochodów. Oczywiście absurdalna sytuacja, to one i tak nie będą miały źródeł finansowania. Więc wydaje mi się, że rozwiązania w kierunku PIT-u lokalnego, nie wiem, ja bym zaryzykowała takie stwierdzenie, że jeszcze jesteśmy za biednym społeczeństwem, żeby móc w ten sposób wprowadzać takie rozwiązania. Bo jednak kiedy popatrzymy na ten PIT lokalny, to one są wprowadzone w krajach o wysokim poziomie rozwoju i społeczeństwa, gdzie te dochody są jednak wysokie.
Polecam doświadczenia, jak ktoś rzeczywiście mieszka tam, gdzie jest gmina wiejska, zdolność, skłonność do takiego opodatkowania czy wprowadzenia PIT-u lokalnego, pójść na pierwsze lepsze zebranie wiejskie. To takie doświadczenie.
Czego się dowiemy?
Albo na radę gminy.
Rada gminy to już jest inny poziom, natomiast zebranie wiejskie to już są konkretni ludzie, tak? Albo zainteresowani, albo nie, określonymi rozwiązaniami. No i wszyscy są zainteresowani rozwiązaniami, ale jak już przychodzi do płacenia albo współpłacenia, już kończy się.
Trochę gorzej sobie śmieta.
No, co widać po samoopodatkowaniu w Polsce, tak? Bo podejmowanych są inicjatywa, gdzie samorząd ma generalnie ogromny wpływ, tak?
Coś jest
jedno w roku. Albo w ogóle, więc to jest odpowiedź na to pytanie rzeczywiście.
Czy co, PIT komunalny raczej nie, zdecydowanie nie?
Ja mówię, nie, że raczej, tylko
nie. Ja się teraz zgodzę z panem profesorem. Oczywiście wydaje mi się, że w praktyce jednak nie.
A jeśli chodzi o inne podatki, mam tutaj na myśli przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w takich podatkach no pośrednich jak VAT czy podatek akcyzowy. Ja może wykorzystując dane, to są szacunkowe, dotyczą szacunkowego wykonania budżetu państwa w roku 2025. O tych danych też pan profesor wspominał. Powiem, że dochody z podatku VAT wyniosły prawie 322 miliardy złotych. One były wyższe o prawie 12% w stosunku do roku 2024. Dochody z podatku akcyzowego wyniosły prawie 93 miliardy złotych. Też były wyższe, no w tym przypadku o nieco ponad 2 miliardy złotych w stosunku do roku 2024. O dochodach interesującego nas podatku PIT nie wspomnę, bo między innymi pan też na to zwraca uwagę.
Czyli co, jest to dzielić?
Na ten rok chyba jest trochę niższy planowany podatek wpływy z podatku VAT, ale akcyzowy jest koło setki. To tak jest na 2026. No ale no też trzeba spojrzeć na to, jak to zawsze mówią, kij ma dwa końce, z różnych punktów widzenia, bo już pani Porysa powiedziała, że ja już widzę, jak różne korporacje samorządowe, czy w ogóle jednostki samorządu terytorialnego, no biją się o ten VAT, bo trzeba też spojrzeć, jak ten podatek działa. I teraz będą gminy, takie na przykład jak nadmorskie, które będą w ciągu lata, w sezonu zbierać kokosy, bo tam wszyscy będą przyjeżdżać, zostawiać ten VAT, tak? A będą gminy, które no nie mają takiej możliwości. I teraz nawet jeżeli damy komuś udział, nawet ten 0,5%, to niektórzy będą mieć takie kominy, tak? A inni będą znowu mieć niewiele. No i znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. Znowu system wyrównawczy, znowu te elementy, także... Bo to znowu, na papierze wszystko pięknie wygląda, ale ten kraj nie jest równomiernie rozwinięty, tak? Nie mamy takich samych jednostek samorządu terytorialnego. I znowu ta sama prosta linia do jednego jakby podatku. No to... To, co się teraz dzieje, no, choćby z podatkiem PIT czy też CIT, to też pokazuje pewne dysproporcje, tak? Jedni mają dużo więcej, inni dużo mniej. I teraz ten system wyrównawczy, no, jedni się zastanawiają, dlaczego ja jestem obok, tak? I on ma więcej, a ja mniej. I to będzie, z podatkiem VAT będzie dokładnie tak samo, także, bo jego konstrukcja jest też taka sama trochę jak podatku PIT. Tam, gdzie kto mieszka, ten płaci. A tutaj tam, gdzie kto kupuje, nie, no to tam w zasadzie tylko właśnie, czy kupuje, a kto rozliczy ten VAT? No bo jeżeli firma rozliczy w Warszawie, a kupił, załóżmy, w Białymstoku, no to gdzie będzie? Dlatego tu Ministerstwo Finansów jest na tyle cały czas na nie, bo to system rozliczeń by się rozsypał, tak? Bo to teraz mamy duże firmy, które tak naprawdę deklaracje nie składają w miejscu, gdzie to tylko jak pracujący, to podatek PIT możemy tak działać, CIT w sumie, tak powinien działać, ale nie do końca też działa, a podatek VAT, bo to tym bardziej trzeba rozliczyć transakcje, czyli transakcyjnie do tego podchodzić, a nie deklaracyjnie, jak podmiot składa deklarację od podatku VAT. Tak? Także to jest właśnie to. Mówimy o tym, co zostanie w budżecie państwa, a nie co jest tam naliczony, tak, także ten podatek, no, więc, a rozliczają podmioty, tak, gospodarcze, które, no, wiadomo, że większość tych dużych firm ma siedzibę w Warszawie, także, no, to deklaracja będzie w Warszawie, nie, a nie gdzieś tam, gdzie była transakcja, bo wszyscy rozumieją jakby sens, tak, bo ten VAT wszędzie gdzieś jest rozlany w całym kraju, ale nie rozumie, że deklarację składa podmiot, który odpowiada, tak, za jego zliczenie, to tyle, tak.
Ja tak nieprzypadkowo to pytam i przepraszam, że tak zanim pani profesor odpowie, bo ostatnio jeden z posłów wystąpił z interpelacją do ministra finansów i gospodarki w sprawie możliwości przyznania jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach z podatku od towarów i usług. I odpowiedź tutaj no, była jednoznaczna, nie pozostawia żadnych złudzeń. Pani podsekretarz stanu w ministerstwie Hanny Majszczyk. Obecny katalog ich dochodów, czyli jednostek samorządu terytorialnego, określony w ustawie z dnia 1 października 2024, przypisany do poszczególnych kategorii, jest ściśle związany z charakterem i zakresem zadań realizowanych przez te jednostki. Nie przewiduje się w związku z tym wprowadzenia udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z podatku VAT. A w przyszłości?
Znaczy, wydaje mi się, że mechanizm, o którym mówił pan profesor, nie uzasadnia przenoszenia tego podatku do samorządów. Znaczy, mówię tutaj o niejednoznaczności przypisania, tak? Bo rzeczywiście jak według miejsca zamieszkania konsumenta, według siedziby przedsiębiorstwa, jeżeli pomyślimy sobie o takiej konstrukcji, że to wpada wszystko do budżetu państwa i później jakimś algorytmem minister finansów dzieli pomiędzy jednostkami samorządu, no to ja przepraszam, ale to jest dalej system wyrównawczy. To są zwykłe transfery, a nie żadne dochody z podatku. Natomiast wydaje się, że biorąc pod uwagę jednak strukturę w dochodach budżetu państwa, będzie musiała nastąpić jakaś korekta. To, o czym już wspominałam, bo tego podatku dochodowego po prostu zabraknie, tak? I jednostki nie będą miały z czego się finansować, ale czy to będzie w systemie podziału podatku pozostało? Wydaje mi się, że nie. Myślę, że to raczej pójdzie, nie wiem, ustawodawca oczywiście może nas nie posłuchać, i może pójść w kierunku zupełnie innym, ale jednak obstawiam, że będzie to szło w kierunku wyrównywania, teraz już nawet nie wiem, czego powiedzieć, dochodów czy wydatków, bo już teraz to mamy jakąś taką kombinację mieszaną, można powiedzieć, z drugiej strony samorządy postulowały.
Stopień zamożności. Tak?
Stopień zamożności. No ale on jest oszacowany przez wydatki, przez dochody, więc można powiedzieć, że trochę tego. Natomiast jednak biorąc pod uwagę cechy dobrego podatku lokalnego, to VAT nijak się daje przypisać do tych cech, bo nie spełnia tej podstawowej właśnie zasady jednoznaczności. Mimo tego, że jest wydajny, mimo tego, że jest powszechny, to jednak nie jest możliwy jednoznacznie do przypisania i wydaje mi się, że pewnie w najbliższym czasie nie pójdziemy w ślady tych krajów, które przydzielają część podatku VAT.
Dokładnie takie same problemy są teraz z podatkiem CIT, bo tam jest taka deklaracja ST8 i nie wszyscy składają tą deklarację właśnie, żeby według siedziby zatrudnienia pracowników, nawet tam gdzie są zatrudnieni pracownicy i też w zasadzie może ktoś pracuje, a umowę ma na przykład w innym mieście i to też jakby powoduje właśnie takie dysproporcje i dokładnie pewnie z VAT byłoby to samo, także to...
Czyli pozostają nam podatki lokalne z prawdziwego zdarzenia, tak? I tutaj jeśli chodzi o ostatnie zmiany, no cały czas, nie wiem, są oczekiwania, jest to...
No budowa, że nam zostało uporządkowane.
Ale tutaj tu powiem, że nie było wyjścia.
Zrezygnujemy z podatku VAT, jakiś tam model kanadyjski czy amerykański od obrotu, tak? To też jest jakby... To jest
ogromna rewolucja.
Ale... że przed VAT-em w Polsce był podatek.
Obrotowy.
Tylko, że on był tak skomplikowany, biorąc pod uwagę, prawda, sektor publiczny, sektor prywatny, to już do tego nie wracajmy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o podsumowanie, jak moglibyśmy podsumować nasze dzisiejsze spotkanie, nawiązując oczywiście do naszego tytułu? Czy to jest dobre rozwiązanie z punktu widzenia...
Coraz lepsze. Coraz lepsze. No bo konstrukcja została zmieniona. Miejmy nadzieję, że głos samorządów będzie słyszalny, że ustawodawca, skoro zapowiedział, że będzie słuchał i będzie dokonywał zmian, samorządy będą zgłaszały, no ale też nie tylko te największe samorządy, bo to nie byłoby fajnie, gdyby tylko były słyszalne największe samorządy, to wydaje mi się, że to źródło dochodów może być coraz lepszym źródłem dla jednostek samorządu terytorialnego do finansowania. No nie oszukujmy się, coraz to bardziej rozbudowanego katalogu zadań.
No właśnie, te zadania są właśnie tym elementem, który jest istotny, ale faktycznie źródło czy te rozwiązania powinny być coraz lepsze, ale tu też trzeba wskazać, żeby ostatecznie pożegnać się ze starą ustawą, bo w tej nowej ustawie cały czas jest zaszyty taki jeden mały element, gdzie cały czas odnosimy się do starej ustawy o dochodach, także czas to przerwać i rzeczywiście są takie postulaty, żeby jednak samorządy widziały, że jeżeli rosną wpływy podatkowe, to żeby one też je realnie widziały. A to nagle się okazuje, że rosną udziały, a u nich wpływy łączne spadają. No i
tym... Bo korekta zamożności.
No, ale korekta zamożności nie powinna działać tak, że nawet jak rosną, to per saldo wychodzę jeszcze gorzej, tak? Także no i ten system do końca właśnie ma swoje tam jakieś elementy, ale nie można go zweryfikować, jak mówiłem wcześniej, bo nie mamy dostępu do informacji.
Dziękuję Państwu bardzo za te wypowiedzi. Nie ulega wątpliwości, że system finansowy jednostek lokalnych to wyzwanie. Prawda? Pewien krok poczyniono. Zgodziliśmy się, że jest w dobrym kierunku, ale to, co wybrzmiało w Państwa wypowiedziach, no, te szczegóły jednak koniecznie muszą być dopracowane.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.